Rapport z Kijowa.
Szesnasty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Po krótkiej przerwie wita się znowu z Państwem Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Daniel Chybowski. Zaczynamy od przeglądu wydarzeń przygotowanego przez Darię Hordyko. W nocy wojska rosyjskie ponownie zaatakowały obwód Odeski. Drony produkcji irańskiej uderzyły w porty rzeczne na Dunaju. 6 osób zostało rannych, a w wyniku niedzielnego ataku na Odessę zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo 25 zabytków architektury w historycznym centrum miasta. UNESCO potępiło rosyjski atak, ogłaszając eskalację przemocy wobec dziedzictwa kulturowego Ukrainy. Rosyjska rakieta zniszczyła największą cerkiew w mieście Sobór Przemienienia Pańskiego, która podlegała patriarchatowi moskiewskiemu. Patriarcha Cyryl osobiście poświęcił tę katedrę 13 lat temu. O Odessie będziemy dzisiaj rozmawiali z Borysem Tynką, osobą, która o tym mieście chyba wie najwięcej. Dwa drony zaatakowały nocą Moskwę. Według Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej były to ukraińskie drony. Rzekomo zostały zestrzelone, uszkodzone zostały dwa budynki, ale nikt nie został ranny. Jednocześnie media piszą, że jeden z dronów uderzył w budynek niedaleko biur rosyjskiego Ministerstwa Obrony i tajnych obiektów GRU. Okupacyjne władze Krymu poinformowały, że dron uderzył w magazyn amunicji w rejonie Dżankoju. Wstrzymano ruch na kolei i autostradzie, ogłoszono ewakuację okolicznych mieszkańców. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o ataku 17 dronów na Krymie. Ukraina odbiła około 50% terytorium zajętego przez Rosję po inwazji na pełną skalę, stwierdził tak sekretarz stanu USA Antony Blinken. Jednocześnie zdaniem Blinkena jest jeszcze za wcześnie, by mówić o wynikach ukraińskiej letniej kontrofensywy, która rozpoczęła się niedawno. W ciągu ostatniego tygodnia siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły kolejne 16 km kwadratowych terytorium, poinformowała o tym wiceminister obrony Hanna Malar. Jest to 12 km kwadratowych na południu i 4 km na kierunku bachmuckim. Aleksander Łukaszenka spotkał się w Moskwie z Władimirem Putinem. Łukaszenka powiedział, że bojownicy grupy Wagnera, którzy są na Białorusi, chcą pojechać na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa. O wycieczce będziemy rozmawiali za chwilę więcej o tym zdaniu, ale łączymy się z Olą Siemaszko. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry.
Ola Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji Radia UNET, o którym zresztą z Alesiem Zarębiukiem dzisiaj też wspominał redaktor Skowroński w poranku. Olu, zanim przejdziemy do tej kwestii chyba najbardziej rzucającej się w uszy każdego Polaka, czyli tej wycieczki do Warszawy i Rzeszowa, o której powiedział Łukaszenka, to może w ogóle powiedzmy, po co Łukaszenka do Moskwy poleciał.
Dzień dobry jeszcze raz i chciałabym zacząć od tego, że dzisiaj mamy taką rocznicę. Miesiąc temu zaczął się marsz Prigożyna na Moskwie i już teraz staje się jasne, że głównym powodem zamieszki jest konflikt między Wagnerowcami a Ministerstwem Obrony Rosji. Nie było mowy o przyjęciu władzy i обаленню Путіна. І хоч Пригожин задав такі цьос репутації Путіна, не зостав арештований, навіть звроцоному сконфіскуване під час ревізії фінанси. І сам шеф Вагнера порушився свободні по Росії і навіть виїжджа до Білорусі. Та замішка Вагнера показала святу, як слаба є структура влади в Росії. Появилися навіть такі пропозиції створення плану на Заході на припадок упадку Росії. Вагнеровці вже по тим місяцю цілковіті висувалися з фронту українського. І зараз Білорусь сталася одним з місць цих розлокування. І в Непальному місяць повстав обус наметовий в регіоні Осіповіцьким, до якого принеслося вже около 5000 наємників. І в сумі ведлук ружних шацунків będzie tam około 10 tysięcy Wagnerowców. Na razie pełnią taką rolę instruktorów dla białoruskiej armii, ale nikt nie wie, dlaczego oni są tu. I w ciągu ostatniego miesiąca Białoruś w końcu stała się takim zagrożeniem dla swoich sąsiadów. Broń nuklearna, Wagnerowcy zmuszają sąsiadów do wycofania swoich wojsk do granicy z Białorusią i żądanie dodatkowej ochrony od sojuszników z NATO. I jeśli w takie pierwsze dni tego marszu Пригожина до Москви. Таким головним бухгалтером був Олександр Лукашенко. Російська пропаганда мовила, що дякі Олександрові Лукашенці вдалося винігацувати з Пригожини, що Лукашенко писав йому певні гарантії безпеченства і згодився на приєнті вагнеровців на територію Білорусі. Тож ж по кілька дні російська пропаганда достала з Кремля поліцейні ограничення та героїчної риторики в обід Лукашенки, бо тільки Путін може бути збавителем Росії. І з того моменту контакти Лукашенки з Путіним зостали фактично заблоковані. Бо не було жодних інформацій на темат розмов телефонічних. І вім, що то споткання Лукашенко просив о тим спотканню з Путіним, і він задемонстрував цілим своїм лояльність в обіц Росії і знюсив навіть контролі на границі Росії з Білорусім, і зараз зостав приєнти на найвищим щеблю політичним в Росії. Алішер Шамовьонс та візита вигляда дуже дивно, бо Лукашенко зостав змушений до виїзду до Росії на вікенд, вилетів до Росії в суботу. А вчора відбулося перше споткання в Петербургу з Путіним, і то було така крутка розмова, під час якої бжмяли такі, то можемо її ж послухати, так, то перше таке питання Лукашенки ходило о Західній Україні. Мамо, ти дзвінь.
Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польши неприемлемо. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать.
І друга його частина розмови, то ходила о тим, що робить з вагнеровцями на Білорусі, бо вони ж хочуть пусть на такому витяжкам до Варшави, Жишова на Захід.
Нас почали напрягати вагнеровці. Просяться на Запад, розрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туди? Ну, і втихую, ми же контролюємо, що відбувається. Ну, сходимо на екскурсію в Варшаву і Жешову. А Жешов для них неприємливо. Коли вони воювали під Артемовськом, вони ж знають, откуда йшла воєнна техніка. І у них от це внутрі сидить. Жешов – це біда.
Pozwolą, że ten drugi dźwięk przetłumaczę. Zaczęli nas męczyć wagnerowcy, proszę o wyjazd na zachód. Mówią, pozwólcie nam. Pytam, po co tam jechać na ten zachód? Cóż, ale po cichu kontrolujemy, co się dzieje. Mówią, wybierzemy się na wycieczkę do Warszawy, Rzeszowa, a Rzeszów nie jest dla nich czymś przyjemnym. Pamiętają, jak walczyli w pobliżu Artiomowska i wiedzą, skąd pochodził sprzęt wojskowy i mają takie wewnętrzne przekonanie, że Rzeszów to katastrofa, tak powiedział Łukaszenka. Olu, co oznacza te słowa? To tak jak dzisiaj Krzysztof Skowroński powiedział w poranku, strachy na lachy, mamy się czegoś obawiać realnie, czy rzeczywiście ma to wywołać pewien ferment informacyjny u nas w Polsce?
Ні, о чим не мові, бо Лукашенко поїхав до Путіна, поїхав до Санкт-Петербурга, щоб довідатися о планах Путіна, що буде у пришлості, що буде далі з тієї операції військової і що буде далі з вагнеровцями на Білорусі. Бо він має тих вагнеровців, а що з ними зробить, очевидно, він не знає. І Росія його о тим не інформує. І то, о чим він мовив вчора, то було, так, моїм зданням, то таке зондування глеби було, щоб побачити, як Путін зареагує, бо, очевидно, Лукашенко зараз відзі дві такі пропозиції, дві можливості для вагнеровців, чи йти на всхід, на захід України, чи йти на захід до Польщі. І він попросту не ві, що буде далі. І хочав услышати відповідь на своє питання, бо Путін, в угулі то споткання з Путіним вчора було 20 хвилин, і не було по ним ж таких розмов за замкнентими джвями, чого очікували, очевидно, Дені каже, але одразу Путін на тій розмові мовив о господарці, очевидно, то все не інтересувало Лукашенка. Лукашенко був заінтересований услышати відповідь на питання, що буде далі з тими вагнеровцями на Білорусі. Білорусі, і хто попросту маза, то заплатить. Бо віми Ілія Пінензи видавала Росія на тих вагнеровців. Білорусь попросту нема таких фінансів, бо утримання тих вагнеровців коштує праві цілого бюджету Білорусі на рік. І очевидно, Лукашенко має зараз 5 тисяч і Бенді мав пізніше 10 тисяч тих вагнеровців, і що з ними зробити, він не знає. І вчора він не отримав відповіді на то питання, для того дійсно маємо другий день тієї візити, і з того, що віддяв, ще немає якихось там офіційних інформацій на темат споткання Лукашенки з Путіним, але очевидно обсервуємо ситуацію, і Бенді інформувала о тим, що се діє.
То, що обсервуєш ситуацію, не маємо жодних вантпливості, Ола Сімашко обсервує то, що діє в Москві, обсервує то, що діє на Білорусі, певні дійсно на антені Одолі ще о тим будемо могли услышати, а на певно теж до темату повернемо jutro в рапорті з Києва. Олю, дуже сердечно дякую.
Dziękuję również.
My się teraz przenosimy w pewnym sensie do Odessy, bo chyba nie wprost łączymy się z Borysem Tynką, przewodnikiem po Odessie, autorem też książki Odessa 4.5.0. Dzień dobry, Borysie.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry, Pawle.
Przedstawiłem cię jako autora tej książki nie tylko dlatego, że mam ją przed sobą, nie tylko dlatego, że mi ją podarowałeś na dworcu w Przemyślu w czasie naszego tego zaskakującego spotkania na szlaku Polska-Ukraina, ale też dlatego, że obserwowałeś od samego początku rozwój wypadków w Odessie, jeszcze właściwie przed rosyjską inwazją i o tym też piszesz w książce. Przyznaję się szczerze, że wciąż jej całej nie przeczytałem, tak jak ci wczoraj o tym wspomniałem, ale nadrobię to, ale jestem już, udało mi się ją przejrzeć. Natomiast też opisujesz te dni, tragiczne dni po rosyjskiej inwazji i chciałem nawiązać do tego tytułu Odessa 450, czyli w tym kodzie ukraińskich wojsk wszystko w porządku, wszystko spokojnie. Dzisiaj byś nadał taki tytuł tej książce?
No nie, zdecydowanie nie. Nie oszukujmy się, 450, tak, ty mówisz, Pawle, świetnie oznacza oczywiście wszystko spokojnie, cicho. Nie jest tak teraz w Odessie. Od kilku dni dobrze wiemy, co się dzieje. Ja mam znajomych w Odessie, którzy piszą do mnie i przysyłają zdjęcia, którzy już kolejną noc nie śpią spokojnie, bo nawet dzisiaj przecież też Odessa i obwód odeski był atakowany dronami irańskimi. Z pewnością bym tak nie napisał, ale nie oszukujmy się. Dzięki tym miesiącom właśnie, w których można Odessę scharakteryzować 4.5.0, Odessa mogła pomagać innym miastom i to też jest bardzo ważne, że wykorzystaliśmy ten spokój, jaki w mieście jednak mimo wszystko panował, tak porównując choćby do sytuacji, jaka była w Chersoniu, Mariupolu, Charkowie, Kijowie, aby właśnie innym miastom pomagać. Pewnie teraz Odessie jest też w pewnym sensie potrzebna pomoc. Myślę, że tutaj Ukraina się zmobilizuje i polscy wolontariusze też, no jest jak jest, niestety. Putin podwyższa stawki. Zobaczymy, co będzie dalej.
Borys, się od początku obserwowaliśmy sytuację w Odessie. Nie tylko dlatego, że ty tam byłeś, ale też dlatego, że wydawało się w jakiś taki sposób oczywisty, że Rosjanie na Odessę mogą w każdej chwili uderzyć, że mogą uderzyć też na obwód odeski, czyli na Besarabię, właśnie ze względu na infrastrukturę portową, ze względu na to, że to jest to główne okno na świat. Udało się w ubiegłym roku wynegocjować to porozumienie zbożowe i Odessa rzeczywiście pozostała przez dłuższy czas no prawie bezpiecznym miastem, bo to też nie jest tak, że w pełni bezpiecznym miastem, ale czy było takie przekonanie, że tak będzie zawsze, czy jednak sądzono, że to jest na jakiś czas? Czy spodziewano się tego, że Rosja prędzej czy później zerwie to porozumienie zbożowe i że zaczną się znowu ataki na Odessę?
Ja nie ukrywam, że ja wielokrotnie spotykałem się z takimi pytaniami właśnie dotyczącymi sytuacji teraźniejszej w Odessie, sytuacji dotyczącej przyszłości Odessy i wiele osób pytało się mnie, słuchaj, a dlaczego w Odessie jest tak spokojnie, jeżeli w zasadzie na terenie całej Ukrainy bombardowane są ukraińskie miasta? No też to było zastanawiające i na pewno też nie jeden raz ty się nad tym zastanawiałeś, no bo nie oszukujmy się, porównując do sytuacji choćby w Kijowie, Charkowie, ja jeszcze raz będę powtarzał, na okrągło Mariupolu czy Mikołajewie, w Odessie było stosunkowo spokojnie. Oczywiście nad Odessą latały drony, latały rakiety, były oczywiście słyszalne alarmy przeciwlotnicze, zresztą rekord, pamiętam, padł w grudniu, byłem wtedy w Odessie, około 6 godzin trwał alarm przeciwlotniczy, była bombardowana infrastruktura krytyczna, były problemy z prądem, ale nie było bombardowania centrum miasta. W styczniu historyczne centrum miasta zostało decyzją specjalnego komitetu UNESCO włączone właśnie na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO i wydawało się, że tak będzie w zasadzie cały czas. Być może wielu mieszkańców Odessy zostało jakby tak w cudzysłowie uśpionych, prawda, że uwierzyli w to, że tak będzie zawsze, że będzie ten spokój, że jednak mimo wszystko będzie można jakoś tutaj odetchnąć mimo tych takich nieprzespanych nocy. No okazuje się, że nie, że tutaj nikt nie jest w stanie przewidzieć, co będzie jutro. Pewnie wiele osób teraz stanęło mocno na ziemi i zupełnie inaczej patrzy na obecną sytuację. No należy się jednak mimo wszystko modlić o to, aby te ataki ustały, albo przynajmniej o to, aby środki przeciwlotnicze, czyli ta obrona przeciwlotnicza w Odessie była nieco lepsza. Ja nie ukrywam, że też bardzo często powtarzałem, że w Odessie jest świetna obrona przeciwlotnicza, no wychodzi jednak na to, że są pewne tutaj dziury, które pewnie trzeba będzie nadrobić.
Ale nie ma żadnej wątpliwości, że te ataki na Odessę są powiązane przede wszystkim z infrastrukturą zbożową, z infrastrukturą portową, która umożliwiała eksport ukraińskich produktów rolnych. Zresztą, gdy się przejeżdża w okolicach Odessy, widać te potężne silosy zbożowe. Widać było też olbrzymią liczbę samochodów, które z całej Ukrainy zwoziły produkty rolne, które później dalej drogą morską trafiały do Turcji, a później do innych państw wiadomo, że te rakiety na tą infrastrukturę spadały teraz, ale spadły też na samą Odessę. 25 obiektów wpisanych na listę UNESCO, w tym obiekt o wielkiej wartości nie tylko architektonicznej, ale też sakralnej.
Tak, no niestety, wczoraj była bardzo wyjątkowa noc, bo nawet mówiąc o Odessie, o bombardowaniu Odessy, zawsze mówiło się, że jednak mimo wszystko oczywiście infrastruktura portowa, obrzeża miasta, ale nigdy nie wspominano o centrum. Historyczne centrum Odessy jest wpisane na światową listę UNESCO. Sobór Przemienia Pańskiego stojący na Placu Sobornym znajduje się w historycznym centrum, więc on sam jako tako nie jest wpisany na listę światowego dziedzictwa, ale jednak mimo wszystko jest pod ochroną, czyli znajduje się na terenie właśnie historycznego centrum. Największa cerkiew prawosławna Odessy. Żeby było śmiesznie, bo przepraszam, że tak użyję tego słowa, to cerkiew ta została poświęcona przez wszystkim dobrze znanego Cyryla, prawda, patriarchę moskiewskiego, więc to też jest taka ironia losu. Ja nawet wczoraj zdążyłem obejrzeć moment, gdzie Cyryl święci tą świątynię i on użył takich słów, że kiedyś ta świątynia była zburzona przez bolszewików i zróbmy wszystko, aby nie była zburzona przez kolejnych barbarzyńców. Więc takie dosyć dziwne słowa, prawda?
Dziwne, chociaż patrząc na tą hipokryzję i to, co dzieje się wokół tej sytuacji, może nie zaskakujące, bo przecież ta ocena rosyjska jest całkowicie inna, że to nie Rosjanie ostrzelali centrum Odessy, że dokonali tego Ukraińcy, że to ukraińskie rakiety spadły.
To nie jest nawet ocena, to jest po prostu, wydaje mi się, totalna perfidia, bo tego inaczej się nie da nazwać. Nawet chwilę dosłownie po wybuchu zaczęła być edytowana Wikipedia rosyjskojęzyczna, jeżeli chodzi o informacje właśnie dotyczące Soboru Przemienienia Pańskiego, gdzie faktycznie ktoś dodał notatkę, że Sobór Przemienienia Pańskiego został uszkodzony właśnie przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, więc naprawdę to jest dowód na to, że to nie jest ocena, to jest perfidia, bo to ciężko inaczej nazwać, prawda? No dzisiaj drony zaatakowały Moskwę, gdzie Zacharowa już wypowiedziała się chyba bodajże na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, że to jest atak terrorystyczny, więc naprawdę no, w ustach tych ludzi no to brzmi, nie chcę powiedzieć śmiesznie, no ale co najmniej perfidnie, dziwnie, prawda, bezczelnie.
Borysie, nie jesteś teraz w Odessie, ale na pewno masz kontakt z mieszkańcami Odessy. Wspomniałeś zresztą, że Odessa też stała się takim przytułkiem dla tych, którzy uciekali wcześniej z Chersonia, z Mikołajowa, gdzie ta sytuacja była o wiele bardziej dramatyczna. Jaka jest teraz atmosfera wśród mieszkańców? Te osoby planują wyjeżdżać z Odessy? Czy jest jakaś panika wśród społeczeństwa, czy raczej spokój?
Nie ma żadnej paniki, ja jestem na bieżąco w kontakcie z moimi przyjaciółmi. Wczoraj niedziela. Wydawać by się mogło, że to będzie niedziela zupełnie inna, prawda, od wszystkich niedziel. Nie. Miasto normalnie funkcjonowało, ludzie chodzili do restauracji, do kawiarni. Mam znajomych przewodników, więc oni starają się, aby ci ludzie, którzy przyjechali do Odessy, jednak mimo wszystko funkcjonowali jakoś normalnie, więc też organizowane są wycieczki. Dzisiaj wiem, że był apel, aby sprzątać, posprzątać wnętrze domu uczonych na ulicy Skabaniej w Most. Na pewno znasz świetnie to miejsce, więc był apel właśnie do mieszkańców, aby przyszli, pomagali. Dzisiaj pomagają w dalszym ciągu sprzątać wokół soboru i w soborze, Przemienia Pańskiego. Więc mieszkańcy no, żyją swoim życiem. Ten, kto pracuje, idzie do pracy. Ten, kto jest w stanie pomóc, oczywiście pomaga, jest bardzo dużo teraz pracy. A ja jeszcze chciałbym nawiązać może do tego bombardowania właśnie soboru, bo ja spotkałem się wczoraj z opinią przyjaciela, który ma świetny kontakt z wojskowymi, z żołnierzami ukraińskich sił zbrojnych. I też padła taka hipoteza, dzwonnica soboru Przemienienia Pańskiego jest bardzo wysoka. Ona jest włączona w locję Morza Czarnego. Więc rakiety trafiły i w sobór Przemienienia Pańskiego i trafiła rakieta w okolicy wojennego zjazdu. Tam niedaleko na bulwarze Żwanieckiego są trzy takie wysokie bloki mieszkaniowe. Na szczycie jednego z bloków znajduje się też kolejna locja, która współdziała z latarnią Worącowa. Wiem, że koło latarni Worącowa też rakieta spadła, nie uderzyła w samą latarnię, więc tutaj też jest chyba też taki cel, aby utrudnić innym po prostu nawigację po Morzu Czarnym.
To bardzo ważne uzupełnienie, Borysie, bo wskazuje jednak, że to nie był przypadkowy cel, że to mógł być cel bardzo świadomy.
Tak, to było celowo, dokładnie tak.
Borys Tynka, autor książki Odessa 4.5.0, przewodnik, osoba, która doskonale zna Odessę, był Państwa i moim gościem. Bardzo Ci serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
Borysie, kiedy wybierasz się teraz do Odessy?
No myślę, że to jest kwestia tygodnia, dwóch.
Czekamy na informacje bezpośrednio z nad Morza Czarnego. W takim razie jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Z tematu odeskiego przenosimy się do Lwowa, gdzie jest Artur Żak. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
Popełniłem błąd, mówiąc, że Łukaszenka jest w Moskwie. Łukaszenka jest w Petersburgu, Ola mnie poprawiła, ale ta Moskwa jest silnie w głowie, bo tam przyleciały z kolei drony, prawdopodobnie ukraińskie, ale to nie jedyny temat związany z Moskwą, Arturze.
Ukraina nie potwierdza, że to są jej drony. Faktycznie, tak wrócimy do początku audycji, mniej więcej około 4 nad ranem rosyjskie kanały telegramowe odnotowały dwa trafienia. Jedno trafienie w biurowiec, wysoki biurowiec, dwie kontyngnacje górne płonęły. Biurowiec, w którym jest m.in. Leroy Merlin ulokowane, ale także trafiono w okolice budynku, czy też jezdni, bo to jeszcze nie jest do końca potwierdzone, na prospekcie Komsomolskim w okolicach Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Ministerstwo Federacji Rosyjskiej powiedziało, że dwa drony zostało strącone, stłumione przez systemy walki elektronicznej. Niemniej jednak też dziennikarz Christo Groziew mówi o tym, że właśnie na tym prospekcie Komsomolskim znajdują się tajne obiekty GRU, między innymi biuro szefa programu nielegalnego wywiadu, kwatera główna operacji cybernetycznych i kwatera grupy hakerskiej Fancy Bears, która często jest wykorzystywana właśnie w atakach hakerskich na resursy, zasoby zachodnie, ale tam także jest Uniwersytet Wojskowy Ministerstwa Obrony. Więc wiele dzieje się w przestrzeni powietrznej Moskwy. Ja tylko tak się zastanawiam, jakby to wyglądało, taki atak jakby wyglądał, jeżeli by był naniesiony współczesnymi rakietami dalekiego zasięgu, rakietowymi pociskami manewrującymi, które mają dużo bardziej skuteczne zasoby omijania obrony przeciwlotniczej i walki elektronicznej, ale to zostawiam słuchaczom do rozmyślań. Jeszcze ciekawiej się dzieje w przestrzeni polityczno-informacyjno-społecznej, że to też tak określę, Federacji Rosyjskiej i Moskwy. Tutaj po raz kolejny mamy potwierdzenie, że Orwell wybitnym pisarzem był. Tutaj nawiążę do innego dzieła, nie do dzieła Folwark zwierzęcy. Okazało się, że wszystkie zwierzęta są równe, a niektóre zwierzęta są równiejsze. Prigożyn, tak jak Ola na początku audycji mówiła, no, wyszedł całkowicie suchy z tego potencjalnego wojskowego przewrotu, zamachu, czy też jak to nazwiemy. Niemniej jednak inny wojskowy przestępca, uznany przez świat i skazany zresztą zaocznie na pozbawienie wolności za działalność terrorystyczną, między między innymi za strącenie samolotu malezyjskich linii lotniczych. Girkin Wielstrzyłkow został aresztowany. 21 przyszli po niego mniej więcej około południa, zabrali, a o godzinie 18 już odbyła się rozprawa sądowa i został on aresztowany. Do 18 września będzie przybywał pod aresztem i aresztem nie domowym, o który prosił, tylko aresztem pełnowymiarowym. Zarzucają mu złamanie artykułu 280 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, a mianowicie publicznego podżegania do działalności ekstremistycznej. Co ciekawsze, 279 artykuł, czyli ten, który sąsiaduje z jego artykułem, to jest artykuł za zbrojny bunt, czyli ten, o który, z mocy którego miał być oskarżony Prigorzyn, a nie został oskarżony. Tego samego dnia też był protest tych rozsierdzonych patriotów w tej dziwnej menażerii, którą Girkin zebrał wokół siebie, bo tam są i monarchiści, nacjonaliści, chrześcijańscy nacjonaliści, chrześcijańscy monarchiści, bolszewicy, komuniści i narodowi bolszewicy, czyli nacjonal bolszewicy z tej partii Limonowa zrobili protest. Protest kilkudziesięciu może osobowy. Między innymi na tym proteście wystąpił przewodniczący tego klubu rozsierdzonych patriotów Gubariew. Gubariew znany wszystkim z 2014 roku, to ten samozwańczy gubernator Doniecka, został aresztowany mniej więcej na około pół godziny za protest i wszyscy spokojnie się rozeszli po domach. Więc Girkin jest pod aresztem.
Girkin pod aresztem, ale Gubariew został zatrzymany, bo jeszcze nie aresztowany, nie było w tej sprawie decyzji sądu. Ciekawe rzeczy dzieją się w Moskwie, a Rosjanie podobno najbardziej boją się dywersji na terytorium swojego kraju. Takie badania zostały przeprowadzone na terenie Rosji i dywersja została wskazana jako ten pierwszy punkt największych obaw. Z Lwowa o tym, co dzieje się w Rosji, mówił Artur Żak i Artur też zapewne będzie jutro gościem raportu, już za chwilę wiadomo. A w raporcie żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.